Otwórzmy pierwszą księgę mojżeszową na 45 rozdziale. 45 rozdział pierwszej księgi mojżeszowej. Od wiersza 16 przeczytamy do 28. A gdy wieść doszła na dwór Faraona, że przybyli bracia Józefa, podobało się to Faraonowi i dworzanom jego. Toteż Faraon rzekł do Józefa: powiedz braciom swoim, uczyńcie tak, objuczcie bydło wasze i jedźcie do ziemi kananejskiej. Zabierzcie ojca waszego i rodziny wasze i przyjedźcie do mnie, a dam wam najlepszą część ziemi egipskiej, abyście mogli spożywać najwyborniejsze płody ziemi. Ciebie zaś upoważniam, abyś im nakazał, uczyńcie tak, weźcie sobie z ziemi egipskiej wozy dla dzieci i żon waszych i przywieźcie ojca waszego i przyjedźcie. Nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. Synowie Izraela uczynili więc tak, a Józef dał im wozy według rozkazu Faraona. Dał im też żywność na drogę. Każdemu z nich dał szaty odświętne, lecz Beniaminowi dał 300 srebrników i 5 szat odświętnych. Ojcu zaś swojemu posłał 10 osłów objuczonych najlepszymi rzeczami egipskimi i 10 oślic objuczonych zbożem, chlebem i żywnością dla ojca na drogę. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich: nie kłóćcie się w drodze. Tak więc wyjechali z Egiptu i przybyli do ziemi kananejskiej i do Jakuba ojca swego. I oznajmili mu: Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej. Lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie uwierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. I rzekł Izrael: najważniejsze, że syn mój żyje jeszcze. Syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Mówiliśmy poprzednio już dużo na temat tego, że po tej próbie, w której Józef poznał, jaka jest obecna postawa braci jego, gdy Juda był gotów poświęcić się w zamian za Beniamina ze względu na ojca, Józef daje się poznać braciom swoim, gdy widzi Boże działanie w ich sercach, że w ich sercach doszło do uznania grzechu, który popełnili wobec niego, i odwrócili się od tego grzechu, byli gotowi zapłacić swoim życiem, aby powtórnie tak nie zgrzeszyć. Józef ujawnia swoją tożsamość, a następnie dochodzi do głębokiego pojednania, jak powiedzieliśmy, prawnego, emocjonalnego i odpuszczenia wzajemnie win. W tej pierwszej części czytaliśmy kazanie, tak naprawdę to było kazanie Józefa, który wyłożył braciom znaczenie tego wszystkiego, co się wydarzyło w jego życiu, Józefa życiu i w ich życiu. I wytłumaczył im, że chociaż bracia rzeczywiście zrobili źle, to jednak Pan Bóg do tego dopuścił, bo on realizował swój większy cel. A tym większym celem było uratowanie resztki wierzącej z Izraela przed głodem. A dla nas wiemy, że było to obrazem ratunku, jaki mamy w Panu Jezusie Chrystusie, wybranego ludu Bożego, resztki, którą Pan Bóg przeznaczył do zbawienia przez Pana Jezusa Chrystusa. I powiedzieliśmy o tym głębokim, emocjonalnym pojednaniu między braćmi i o tym, że Józef posyła braci swoich z tą dobrą wiadomością, z tym poselstwem do ojca, że żyje, że on żyje i żeby ojciec szybko przyszedł, bo wszystko, co jest potrzebne do jego życia, Józef zabezpieczył. I na tym skończyliśmy. I teraz w 16 wierszu przeczytaliśmy, że gdy ta wiadomość, że Józef pojednał się ze swoimi braćmi i jak do tego doszło, poruszyła samego Faraona i cały jego dwór. I to się spodobało. Nawet tym niewierzącym ludziom. Ta postawa Józefa, że doprowadził do pojednania z braćmi w tak umiejętny sposób, to jeszcze wzmocniło pozycję Józefa, sposób, w jaki pojednał się z rodziną. I to udzieliły się te emocje pojednania. Udzieliły się całemu dworowi. I nawet nie wiedząc o tym, jaką obietnicę złożył Faraon, Józef braciom i ojcu, Faraon niejako sam z siebie potwierdza to zaproszenie i wzmacnia je jeszcze swoimi prezentami, które wysyła oprócz tego, co miał wysłać Józef. I zobaczmy, że Faraon dwukrotnie powtarza, że to, co najlepsze w Egipcie, to dostanie ojciec Józefa i jego bracia. W sytuacji, kiedy na całym świecie panuje głód, to jest niesłychana szczodrość ze strony Faraona, ale widzimy niejako, że Faraon i dwór Faraona czuje się zobowiązany wobec Józefa, bo wszystko też zawdzięczają Józefowi. I jest na tym dworze Faraona jest jedność co do tego, żeby zadbać również o rodzinę Józefa. I cieszą się, że mogą coś dla nich zrobić. Faraon nie wyobraża sobie, żeby postąpić inaczej, niż zaprosić całą rodzinę Józefa do Egiptu i dać im to, co najlepsze w Egipcie. Bo my to mamy dzięki twojemu synowi, dzięki Józefowi. Faraon zachował się bardzo porządnie, ale wiemy też, że za tym stoi Boży plan, że Faraon bierze tylko udział w tym większym Bożym planie, w którym to Bóg tak wyniósł Józefa wysoko, dał mu wyjaśnienie tych snów, żeby mógł właściwie zarządzić majątkiem Egiptu, aby ochronić ludzi przed głodem. I teraz widzimy to zdumiewające Boże zaopatrzenie dla rodziny Józefa i tą Bożą troskę, która nie tylko wynika z postawy Józefa, ale też Pan Bóg wzmacnia ją przez postawę Faraona, po którym nie trzeba się było tego spodziewać. A jednak Faraon się zachowuje w taki sposób. Bracia zostali niesłychanie zamożnie wyposażeni, bogato wyposażeni na podróż, ale też sami dostali majątek, stroje, szaty, wozy. To jest niesłychany majątek dostali. I ten 24 wiersz. Patrzcie, jaki to jest wiersz do zboru, do zborowników. 24. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali od nich, odjeżdżali, rzekł do nich, nie kłóćcie się w drodze. Przyjechali, jak to się mówi, z duszą na ramieniu. Czy w ogóle wyjadą stamtąd żywi? Wracają, jak synowie królewscy. Dostali 100 razy więcej, niż im się należało za to, jak się zachowali wobec Józefa. Przyjechali o osiołkach. Wyjeżdżają, byśmy dzisiaj powiedzieli, Mercedesami. Wyjeżdżają kawalkadą najnowocześniejszego sprzętu. Jadą po ojca. Co zrobili, żeby to dostać? Zgrzeszyli. A do czego byli zdolni? Do pokłócenia się o to, co dostali. Tego Józef się obawiał, że zobaczcie, jak dostajemy wszystko, zbawienie od Boga i życie, a natura ludzka jest taka, im więcej dostaje, tym łatwiej jej się pokłócić o to. Ile się dostało i kto był bardziej winien. I takie problemy były w zborach, jak ludzie się nawracali i Paweł zakładał zbory. A więc pamiętajcie, z czym przyszliście, i ile zrobiliście, żeby dostać to, co macie. I nie kłóćcie się w drodze. To jest wezwanie do człowieka wierzącego. Gdy przychodzi do Boga i mówi, że mu za mało, żeby zawsze pamiętał, z czym do Boga przyszedł. Bo przyszedł z grzechami swoimi i z wyrokiem śmierci. I zobaczmy 26 wiersz. Już jesteśmy na 26 wierszu. Zobaczcie, jak nam szybko idzie. 26 wiersz. Gdy przyjeżdżają do Kanaanu, lecą do Jakuba i mówią, nie mogą się, kto pierwszy, ten lepszy, zerwać się z tych osiołków i przylebiec do Jakuba i mówić, Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej. I ten szok, nie? To już żeśmy o tym trochę mówili, że to ta jedna z najbardziej dramatycznych scen w całej tej historii życia Jakuba, że gdy dociera ta radosna wiadomość, Jakub nie wierzy swoim synom. Zobaczcie, na jaki lód w sercu, na jaki lód w sercu, na jakie stargane życiem emocje trafia ta wiadomość. Jakub jest przepełniony smutkiem i wieloletnim żalem. Ma zasuszoną, ale wciąż żywą ranę po stracie Józefa. Zobaczmy, jak oszukany przez Labana, ścigany przez Ezawa, walczący o przetrwanie, powracający z Haranu do ziemi obiecanej, z nieustannie kłócącymi się rodziną, kłócącą się, z synami, którzy wyrzynają w przypływie emocji i nienawiści, wyrzynają całe miasto. W strachu, w stracie Józefa, w zagrożeniu stratą Beniamina, przez te wszystkie doświadczenia, skamieniałe serce Jakuba, jaki lód musiał być w jego wnętrzu, nie ma siły ponownie wracać do tego, co oni znowu wymyślili. Nas zbierali majątku, nie wiadomo skąd, i mówią mi, że Józef żyje. Na co mi te wszystkie ich skarby, ich bogactwa, ich wozy? Niemożliwe. To by było zbyt piękne, żeby Józef żył. Nie wierzę. Ale jest wiersz 27. Zagadka dla uważnych czytelników Biblii, czyli dla Emmy, Dawida i Samuela. Czym się różni? Zobaczcie, bo co się dzieje w 27 wierszu? Co tam jest napisane? Że bracia drugi raz się zwracają do Jakuba i teraz co mówią mu? Co tam jest napisane w 27? A gdy co? Powtórzyli co? To samo? Wszystkie słowa kogo? Józefa. A gdzie te słowa Józefa mamy zapisane? W wierszach, otwórzmy, 9 wiersz tego rozdziału. I przeczytajmy, czym się różnią słowa Józefa od tego, co powiedzieli bracia. Przeczytaj, Emma, 9 wiersz.
Idźcie więc śpieszcie do ojca mego i powiedzcie mu, to rzekł syn twój Józef. Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej. Przybądź do mnie niezwłocznie.
Dobrze. To kazał Józef powiedzieć. A co bracia powiedzieli? Otwórzmy i zobaczmy 26. Co powiedzieli?
Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej.
Starczy. Jaka jest różnica? No, bracia co?
Wyjęli Boga.
Nie wyjęli. Oni zapomnieli. Oni nie zauważyli, że to jest istotne w ogóle. Nie? Na co zareagował Jakub? Na wykład Józefa, że to Bóg sprawił, że on jest panem całej ziemi egipskiej. To Bóg sprawił, że Józef żyje i jest panem całej ziemi egipskiej. Dopiero gdy usłyszał znaczenie tych wydarzeń w życiu Józefa, że to Bóg to sprawił, dopiero co się stało z duchem Jakuba, ożywił się. A więc, gdy Jakub usłyszał, że to Bóg sprawił to, co się wydarzyło w życiu Józefa, że to wszystko, co się wydarzyło, ma znaczenie, a za tym znaczeniem stoi osoba Boga Najwyższego, który składał przyrzeczenie jego pradziadkowi Abrahamowi, dziadkowi, jego ojcu Ezawowi i jemu samemu w Betel. To wszystko się teraz wypełnia. To nie był przypadek. To ma znaczenie. Dopiero wtedy ożywiło się serce Jakuba. Co jeszcze Jakub zobaczył? Jakub zobaczył zmianę w postawie swoich synów. Zobaczył zmianę w tym, jak się zachowują. Zmianę odnośnie tego, jak się odnoszą do siebie. To byli inni synowie. A po trzecie, zobaczył dary. Bo w tych darach było coś, co świadczyło o tym, że one są rzeczywiście z Egiptu. Że one są rzeczywiście, to nie było ukradzione za rogiem. Bo nie było takiej technologii wówczas w Kanaanie, żeby jeździć wozami. Na osiołkach się poruszali. Wozy to była technologia egipska, bo to potrzebne były konie. Tak jak powiedziałem, to były, tak jakby dzisiaj do nas przyleciała nasza rodzina helikopterem albo najdroższym Mercedesem, całą kawalkadą. To nie było do zdobycia tam gdzieś sobie. To była, wiesz, jak delegacja prezydenta ze Stanów Zjednoczonych. To było coś, co potwierdzało te słowa Józefa. Bóg sprawił, że jestem panem całej ziemi egipskiej. I to wszystko zobaczył Jakub. I ten lud w sercu po tych wszystkich ciężkich przejściach zaczął topnieć. Tak jakby do Jakuba zaczęło docierać. Może rzeczywiście, może Józef żyje. Słyszymy, jakby Jakob mówił: wierzę, Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Bo powiedzieć, że Józef żyje i że za tym wszystkim stoi Boża ręka, to jest powiedzieć, że Bóg żyje, że to wszystko, przez co przeszedłem, to nie jest przypadek, ale to ma cel. I dla Jakuba to było powiedzieć: wierzę, Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Dla Jakuba powiedzieć: Józef żyje, to tak, jakby Józef zmartwychwstał. Tak, jakby powstał z umarłych w jego życiu i sercu. Jeżeli Józef żyje, to chyba musiałby zmartwychwstać. I widzimy, że to jest prawda, że ta historia ujawnienia się Józefa swoim braciom, a następnie ojcu, przypomina nam zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zobaczmy, jak czytaliśmy, jak uczniowie, którzy jeszcze 2 dni wcześniej widzieli się z Jezusem, zareagowali na wiadomość kobiet, że Jezus zmartwychwstał. Trudno to nazwać entuzjastyczną wiarą. W ich sercach było: to jest zbyt piękne, aby to było możliwe. Najpierw przestraszyli się tą wiadomością, że Jezus zmartwychwstał, a dopiero później uwierzyli. Ale może nam też się to wydaje, że to niemożliwe. Niemożliwe co? Zastosowanie tej prawdy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa w moim sercu. Może nam też się wydaje, że to niemożliwe, że to jest zbyt piękne, aby to było prawdziwe, że Bóg przebaczył wszystkie moje grzechy, że to jest zbyt piękne, aby to było możliwe, że zbawienie jest darmo z łaski dla mnie, tak wielkiego grzesznika, żeby to było dostępne także dla mnie, najmniej potrzebnej istoty na świecie, tak pogrążonej w grzechu, która tak zgrzeszyła, a jednak Jezus Chrystus zmartwychwstał. A jednak jest Zbawiciel, nawet dla takiej osoby jak ja, z tak wielkimi grzechami. I On nikogo, kto się upamiętuje z grzechów i przychodzi do Niego, nie odrzuca precz. Jezus Chrystus zmartwychwstał także dla mnie. Gdy Duch Święty prowadzi nasze myślenie w tym kierunku, w taki sposób, to prawda o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, staje się dla mnie najważniejszą prawdą w życiu. Wówczas możemy powiedzieć razem z Jakubem: to mi wystarczy, najważniejsze, że Jezus żyje. Tak powiedział Jakub. Najważniejsze, że syn mój Józef jeszcze żyje. Przebaczenie jest dostępne dla mnie, dla grzesznika. Zmartwychwstał też dla mnie. Cóż za radość, co za Boża chwała. Mam przebaczone grzechy. Cóż za zaopatrzenie, jakie Bóg daje grzesznikom. Na cóż mi te wszystkie wozy, z którymi bracia przyjechali? Na cóż mi ten cały majątek? Okej, ale najważniejsze, Józef żyje. Jezus żyje. Moje grzechy są przebaczone. To widzimy, że ten obraz powrotu czy ujawnienia się Józefa po ponad 20 latach to jakby obraz zmartwychwstania Józefa dla braci i dla ojca. I to ta zadziwiająca zapowiedź, zdumiewająca, biblijna zapowiedź zmartwychwstania Pana Jezusa na 1500 lat, zanim się wydarzyła. Pismo jest prawdą. Wszystko, co mówi, przemawia do mnie, że Pismo jest prawdą. Nie mogę nie uwierzyć w to, co mówi Pismo. To się właśnie przydarzyło Jakubowi. I przydarzyło się mi w moim życiu, że Pismo jest prawdą. I widzimy, uważny czytelnik Pisma, co zauważa w 28 wierszu. Widzieliście ten zabieg autora pierwszej Księgi Mojżeszowej? Że czasami imię Jakub się zmienia. Na jakie? na Izrael. I tam czytamy, i rzekł Izrael w tym momencie, najważniejsze, że syn mój żyje. Najważniejsze dla wierzącego. Jezus żyje, zmartwychwstał. Nie ma nic ważniejszego dla mnie w moim życiu. Ile będę miał, jak długo będę żył. Nic nie ma takiej wartości. I co mówi na to Izrael? Jezus żyje. I co mówi jeszcze? Idę go zobaczyć, zanim umrę. Zostawiam za sobą całe życie. Całe 120 lat przeżyte w Kanaanie. Dom, wszystko. Idę do obcego kraju, do obcego języka. Na starość. Idę za nim. Idę za Jezusem. Zanim umrę. Żebym tylko zdążył. Lud serca, zamieniony w wiarę, zamieniony w czyn. Nie możemy nie zauważyć tutaj, że ta postawa Jakuba to jest postawa upamiętującego się grzesznika i zbawczej wiary w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Postawa zostawienia starego życia i pójścia za Jezusem. I widzimy, że są trzy rzeczy, które sprawiają, że jako grzesznicy nie możemy nie pójść za Jezusem, za zmartwychwstałym Jezusem. Pierwsza, nie słowa braci, ale słowa Józefa ożywiły Jakuba, serce Jakuba. Wszystko, co Biblia mówi o Jezusie, jest prawdą. Jakub mówi, jak mam nie pójść do Józefa po tych słowach? Wszystko, co Biblia mówi o Jezusie, jest prawdą. Po drugie, musimy za Nim iść, musimy do Niego pójść. Po trzecie, musimy się spieszyć. Jakub mówi, muszę iść natychmiast, aby zdążyć przed śmiercią. To wydarzenie w życiu Jakuba jest tym niesłychaną ilustracją do zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i wiary upamiętującego się grzesznika, która nie wydarzyła się po tym wydarzeniu, ale 1500 lat wcześniej. Ale skutek miała ten sam. A więc idźmy do Jezusa i śpieszmy się, abyśmy zdążyli przed śmiercią. Amen. Thank you.